Musimy jednak sobie trochę powiedzieć o tych wątpliwościach dotyczących dowództwa i autorstwa sukcesu Bitwy Warszawskiej, bo te kontrowersje trwają do dzisiaj. Czy generał Rozwadowski, czy Józef Piłsudski?
Osoby, które zresztą zajmują się wiele, wiele lat Bitwą Warszawską, nie potrafią tego rozstrzygnąć.
To jakiego rodzaju to są wątpliwości?
Znaczy właśnie, kto jest twórcą pomysłu tej operacji? Kogo są największe zasługi? No, generał Rozwadowski jako szef sztabu, zawsze szef sztabu jest taką osobą, która bezpośrednio odpowiada za te szczegóły, tak? No, nie, wódz naczelny. Wodzem naczelnym był Piłsudski. I on na pewno jego zasługi w Bitwie Warszawskiej, tak jak i niektórzy twierdzą, że tutaj również pewne pomysły generała Sikorskiego, dowódcy z jednej z tych armii, późniejszego premiera, no, bardziej polityka później, ale też na pewno bardzo zdolnego wojskowego. Natomiast no, głównodowodzącym, tym, który podejmował ostateczne decyzje, ten, który też był na tyle wówczas, można powiedzieć, odważny, że potrafił wykorzystać łamanie szyfrów, co też później stało się polską specjalnością, no to był właśnie Piłsudski. Poza tym jeszcze jest koncepcja, na ile udział w zwycięstwie warszawskim mieli doradcy wojskowi. Francuscy doradcy wojskowi, którzy również przecież uczestniczyli, byli to też doświadczeni, można powiedzieć, frontowcy z I wojny światowej, aczkolwiek tutaj bym ich znaczenia nie przeceniał, tym bardziej, że ich doświadczenie wojskowe w operacjach takich właśnie dynamicznych, jak Bitwa Warszawska, oni mieli te doświadczenia właśnie z wojny bardziej pozycyjnej, z I wojny, no nie mogły być aż tak wielkie, żeby tutaj za dużo pomóc.
Czy ta nazwa Bitwy Warszawskiej, nazwa Cudu nad Wisłą, jest właśnie takim przypieczętowaniem, albo inaczej odebraniem Piłsudskiemu?
No to była taka próba właśnie, bo to mówię, to podniosła, to też są dyskusje, kto właśnie był autorem, przypuszczalnie Stanisław Stroński, jeden z polityków narodowych, wybitny dziennikarz dwudziestolecia międzywojennego i nie tylko. No wiadomo, że zgrało się to ze świętem kościelnym, tak? Natomiast no, chodziło też o to, że no, to nie Piłsudski, ale to jednak cud. Czyli była to próba pomniejszenia zasług Piłsudskiego w Bitwie Warszawskiej.
A oprócz tej daty 15 sierpnia były jeszcze jakieś inne przesłanki, które przemawiały za tym, że to był cud?
Patrząc na to, że jednak Rosja to jest potęga, tak? Ta armia bolszewicka była w trakcie organizacji. To nie była już taka armia, można powiedzieć, wyszkolona jak armia radziecka w II wojnie światowej. To była jednak zbieranina ludzi no, sfrustrowanych, stojących na niskim poziomie, tak, bandytów po prostu, powiedzmy sobie szczerze. Kierowanie czymś takim nigdy nie jest łatwe. Ale jest jednak Rosja, to jest masy ludzkie, tak? To jest potencjał. Więc tutaj na pewno łatwo nie było, bym tak powiedział. To, co mówiliśmy wcześniej, że brak pomocy jakiejkolwiek, no, nazwijmy to Zachodu, tak? Czy sojuszników Polski, potencjalnych sojuszników, tak? Polski też tutaj nic takiego właściwie na większą skalę nie było, oprócz no tam, no, eskadra jakaś, Amerykanie, ochotnicy, doradcy francuscy, no coś było, ale no to było oczywiście, to nie było czymś decydującym o sukcesie w Bitwie Warszawskiej. No czyli trzeba powiedzieć, że no na pewno no, bardzo dobrze opracowany plan, jak tą bitwę rozegrać, no i wszystko się udało. Jak wszystko się udało, no czy w kategoriach cudu, no w pewien sposób patrząc na te przesłanki, które wówczas miały miejsce, no można to uznać za jakiegoś rodzaju cud. Ale też trzeba z drugiej strony popatrzeć na to, że Polacy jednak po tych 123 latach niewoli, no byli przygotowani do niepodległości. Czyli w tym momencie poparcie dla władzy, chociaż wewnątrz Polacy wiadomo jak to jest, no tam były partie, było kłótnie, była walka polityczna bardzo, bardzo zacięta, to jednak w tym momencie wszyscy Polacy się zjednoczyli i masowo, tam był napływ ochotników, tak, do tej armii, którą wtedy formowano, no był imponujący. I tutaj no, trzeba powiedzieć, że no, to Polacy sobie, nie tylko sam Piłsudski, ale Polacy po prostu sobie tą niepodległość wcześniej wywalczyli, a tutaj byli w stanie utrzymać.
Czy to by mogło świadczyć o tym, że Polacy mieli już wtedy dużą świadomość tego, czym jest komunizm, czym jest Bolszewia? Bo samych komunistów w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym było niewielu.
To była partia kadrowa, oczywiście. To był margines w ogóle polityczny, agenturalny. Znaczy, to różnie można powiedzieć. No, znaczy, ogólnie co społeczeństwo polskie, jakbyśmy patrzyli, bo to można analizować, oczywiście jeszcze były różnice międzyzaborowe, czymś innym była świadomość jakaś mieszkańca Wielkopolski, mieszkańca dużego miasta, inna chłopa na Polesiu. to była przepaść, tak? Świadomość jeszcze inaczej w zaborze rosyjskim, inaczej w austriackim, inaczej w zaborze pruskim. Natomiast Polacy już jakimś wspólnym narodem byli. Chociaż się bardzo ci Polacy z tych trzech zaborów na pewno różnili znacznie bardziej niż w tej chwili, aczkolwiek i do dzisiaj są pewne różnice, tak? Pomiędzy kimś, kto jest, nie wiem, z Krakowa, z Warszawy czy z Poznania. Znaczy większość społeczeństwa to była ludność chłopska, tak? Czyli z natury, no powiedzmy sobie szczerze, konserwatywna, przywiązana do wartości, religijna. Dla nich tego rodzaju, można powiedzieć, ideologia, którą proponowali bolszewicy, no nie mogła być atrakcyjna, czy w jakikolwiek sposób przyjęta. O tym, czym jest komunizm, część ludzi sobie z pewnością, szczególnie ci na Kresach, zdawali, no bo oni jednak, część z nich przeżyła rewolucję bolszewicką, tak? Przybyła do Polski, walczyła przeciwko bolszewikom, ale widziała, co się działo w Rosji w 1917-1918 roku. Więc tutaj na pewno, to było na pewno no, spory odsetek, tak? Sporo odsetek ówczesnego społeczeństwa polskiego. Przeciętny człowiek o tym komunizmie to tak za dużo nie wiedział, tak? To nawet w dwudziestoleciu za dużo nie wiedziano, były doniesienia ze Związku Radzieckiego. Ja tak patrzę teraz z punktu widzenia dwudziestolecia, czyli okresu już tam kolejnych 20 lat. I tam pisano o tym Związku Radzieckim, pisano później o czystkach, na przykład w latach o Wielkim Głodzie na Ukrainie, czyli co ten komunizm temu narodowi czy narodom, tak, wyrządził. Natomiast ilość informacji takich rzetelnych była trudna do uzyskania. Ja to kiedyś w jakiejś książce napisałem, że mury kremlowskie były dosyć grube i tam tych informacji za dużo nie wychodziło. I dziennikarze, którzy tam jeździli, pisali książki w dwudziestoleciu, no, na przykład no, opierzoną rewolucję napisał Melchior Bańkowicz, bardzo obiektywnie to ocenił, ale przeważnie te osoby, które tam docierały, mówimy o latach 30., no to widziały to tak troszkę, można powiedzieć, jak obecni podróżni do Korei, że można tylko coś zobaczyć, im to pokazywano i wielu ludzi bardzo inteligentnych przecież w dwudziestoleciu międzywojennym na ten sukces Związku Radzieckiego się nabierało, tak, na to, że to jest ten kraj szczęśliwości, sprawiedliwości w ogóle, no super, tak, no, Bernard Shaw, jakie wspaniałe rzeczy pisał o Związku Radzieckim chociażby.
Czyli raczej tutaj Polacy zmobilizowali się w walce po prostu z wrogiem i z najeźdźcą, a niekoniecznie przeciwko bolszewizmowi.
Raczej przeciwko Rosji. Ktoś kiedyś też bodajże, nie wiem, czy to Pobóg Malinowski nie napisał, że imperializm rosyjski zmienia barwę, nie zmienia metod i celów, tak? No i to tak było, no bo to był taki sam imperializm jak rosyjski. Tylko, że już sama forma, Rosja też była państwem bezprawia, no to w przeciwieństwie na przykład państwa pruskiego. Natomiast no, bolszewizm był czymś znacznie gorszym niż reżim carski. To zresztą Rosjanie też po jakimś czasie sobie bardzo szybko z tego zdali sprawę, że w tych czasach carskich no i poziom życia był znacznie wyższy przecież niż w Rosji sowieckiej. No i zakres wolności już od tych tam reform, załóżmy do lat 60. wieku XIX, później również po rewolucji 1905 roku, no też był niewspółmiernie większy niż w Rosji sowieckiej.
Część historyków mówi, że sukces Bitwy Warszawskiej nie został należycie wykorzystany.
To fakt, gdyż no, zostały wówczas, rozpoczęły się w Rydze, to Ryga no jest kawałek drogi, tak, od Warszawy czy od Moskwy, te pertraktacje pokojowe, które tam ciągnęły się aż do podpisania w marcu 21 roku pokoju ryskiego. I ta polska delegacja była głównie przez bolszewików dosyć blokowana, jeżeli chodzi o informacje. I w związku z tym oni dosyć w miarę szybko starali się ten pokój podpisać, bo nie wiedzieli, co będzie. Zresztą był również nacisk z zachodu, na przykład Francja sądziła, że jednak z tym bolszewizmem się uporamy i Rosja będzie naszym zasadniczym, podstawowym sojusznikiem na wschodzie, tak? Który będzie w pewien sposób, być może również wspólnie z Polską, hamować zapędy niemieckie. Dlatego też były te naciski zachodu, żeby z tej Rosji, która może będzie znowu carska, czy jakaś demokratyczna, republikańska, nie osłabiać, a poza tym, no, również były tutaj naciski, żeby jak najszybciej tę wojnę zakończyć, no, społeczeństwo było zmęczone wojną, tak? Sytuacja wewnętrzna państwa przecież, jeżeli chodzi o finanse, o to, co przed Polakami stało dopiero do wykonania, tak? To, co miało być wykonane, no była gigantyczna praca, tak? Scalenie trzech różnych organizmów, jeden. Czyli każdy tą wojnę chciał zakończyć jak najszybciej. Natomiast zapewne, gdyby te osoby, które tam pertraktowały ten pokój ryski, między innymi tam Stanisław Grabski, były bardziej można powiedzieć, to akurat też część to byli działacze czy politycy narodowej demokracji, którym tak na tym wschodzie nie zależało. Oni byli bardziej zainteresowani tą kwestią piastowską, koncepcją piastowską, czyli tych granic na zachodzie Polski, jak najdalej wysuniętych. No może trochę byli, można powiedzieć, zbyt mięcy, bo można było tam co nieco wywalczyć. Zresztą w dwudziestoleciu takich dyskursach różnych, i czy to politycznych, czy publicystycznych, to się dosyć często przewijało. No wiele osób po prostu utraciło, to dotyczyło głównie polskich elit, polskiego ziemiaństwa, które te swoje majątki tam miało na wschodzie, często w tych granicach z 1772 roku. No przetrwali, załóżmy, represje po powstaniu styczniowym, te majątki mieli nadal, no a tu nagle Polska nie walczy o ich tereny, na których oni mieszkali, na których żyli często od stuleci. No i te tereny zostały utracone.
A czy nie jest tak, że ta siła wojsk bolszewickich po 20 roku już była na tyle osłabiona, że gdybyśmy przejęli jakąś ofensywę, to można było ten bolszewizm już zdusić totalnie?
Samemu raczej nie. Podbój Rosji militarny zewnętrzny jest niemożliwy. Powiedzmy sobie szczerze, próbowali Polacy w XVII wieku i Moskwę zajęli, tam przez jakiś czas rządzili. Próbował Napoleon, zdobył Moskwę, ale od razu się wycofał, co zakończyło się gigantyczną klęską Wielkiej Armii. Próbował Hitler w 1941, stał na przedpolach Moskwy, już do Moskwy nie udało mu się wejść, i też skończyło się to gigantyczną klęską.
Państwa inne Europy Zachodniej. Jaka była ich reakcja na to zwycięstwo w 20 roku?
Czy byli zaskoczeni? Trudno powiedzieć. Na pewno tu gratulacje przynajmniej oficjalnie były duże. Pytanie, na ile sobie ci politycy zdawali, ci najwyższejsi politycy, którzy wówczas funkcjonowali w poszczególnych krajach, na pewno sobie zdawali sprawę z zagrożenia bolszewickiego. Aczkolwiek to jest dopiero rok 20, tak? To jest ile? Niecałe 3 lata po rewolucji, która wybuchła w 17 roku, która też była zaskoczeniem przecież, bo przecież partia bolszewicka, to była grupa sekciarzy bez większego znaczenia w Dumie i nikt nie traktował ich poważnie, a oni potrafili przeprowadzić rewolucję i tą władzę utrzymać. Dzięki też zręczności swojej, dzięki terrorowi przede wszystkim, który tam wprowadzili. Natomiast część tych polityków też jest pytanie, na ile zdawała sobie sprawę, że ten bolszewizm ma tak imperialne, można powiedzieć, cele. A poza tym, część pewnie wierzyła, że dobrze, tu Polacy ich, można powiedzieć, odparli, a prędzej czy później Rosjanie jako lud, się zbuntuje, i ten bolszewizm być może w tej Rosji obali.
Jakie były dalsze losy głównych dowódców Bitwy Warszawskiej?
O Józefie Piłsudskim to by można oczywiście mówić bardzo długo. Pełnił funkcję naczelnika państwa, był głównodowodzącym, został marszałkiem, wycofał się z życia politycznego w 23 roku, żeby wrócić w 26, dokonując zamachu stanu. Zmarł w 35, czyli nie doczekał klęski tej II Rzeczypospolitej, której był jednym z współtwórców. Generał Sikorski również w politykę wszedł. W 22 roku został premierem po zabójstwie prezydenta Narutowicza. Później właśnie z polityki się wycofał. Również stopniowo wycofywał się ze służby. Wrócił na arenę wielkiej polityki w czasie II wojny światowej. Jeżeli mówimy o tych najwyższych dowódcach armii, w większości byli to dowódcy, którzy byli już w podeszłym wieku, byśmy powiedzieli. Wtedy wprawdzie generałowie nie odchodzili na emeryturę tam w wieku 45 czy 50 lat. Aczkolwiek człowiek, który wówczas miał 50 lat, to już był naprawdę w podeszłym wieku. Natomiast oni też już powoli wycofywali się ze służby czynnej. Jak już mówimy o dowódcach, to jeszcze można by dodać, bo tutaj takim dowódcą, który zrobił później też sporą karierę, został marszałkiem polskim, to był Edward Rydźmigły. To on właściwie przejął stery dowodzenia nad polską armią po śmierci marszałka Piłsudskiego.
Też ważna była bitwa nad Niemnem.
To był ten wrześniowy taki drugi element, czyli po pierwszej ofensywie do kolejnych takich większych stali doszło właśnie w bitwie niemeńskiej na północy. I efektem tego było kolejne odparcie bolszewików, kolejne zwycięstwo. Tutaj akurat w tym okresie takim dosyć ważnym elementem było również walki o Wilno. Tak zwany bunt generała Żeligowskiego, czyli chodziło o co? Wilno zostało zajęte przez bolszewików, ukrotnie zresztą, bo najpierw tam w 18 roku, później właśnie w wyniku tej ofensywy 1920 roku zostało przekazane Litwinom, Natomiast, no i była to właśnie, był ten spór polsko-litewski, tak, o Wilno. To jest dosyć ciekawa sprawa, no bo Wilno jest historyczną stolicą Litwy, natomiast w roku tam 1918-20 było to miasto, no, litewskie. No tam było około 2% mieszkańców, to byli Litwini. Tam około 60% to byli Polacy, a reszta to była ludność żydowska, więc tutaj te pretensje litewskie i ta okolica Wilna też była mocno spolszczona. No, zresztą do dzisiaj tam są miejscowości, gdzie ludzie mówią po polsku. I Piłsudski oficjalnie nie mógł zająć Wilna i przyłączyć do II Rzeczypospolitej. Natomiast namówił takiego jednego właśnie ze starszych generałów, bardzo poczciwego, pochodzącego z tych stron, zresztą jak sam Piłsudski, on miał sentyment do Wilna, no to był człowiek z Wileńszczyzny w końcu, namówił do tak zwanego buntu, który chodziło o to, że te oddziały właśnie, które stamtąd pochodziły, te litewsko-białoruskie, zajęły Wilno w 1920 roku i niby oficjalnie dla, szczególnie dla aliantów zachodnich, to była taka, można powiedzieć, opowieść, no jest to bunt jednego z generałów. Natomiast błyskawicznie tam powstały polskie władze, przeprowadzono referendum, wybrano najpierw przez taki pewien okres, była tak zwana Litwa Środkowa, był taki samodzielny byt państwowy, którego parlament po prostu przegłosował przyłączenie do II Rzeczypospolitej.
Chciałam też zapytać o pamięć o Bitwie Warszawskiej w czasie dwudziestolecia międzywojennego i potem po II wojnie światowej.
Dwudziestolecie międzywojenne, ta pamięć na pewno była kultywowana. Trudno mi to oceniać, bo żadnych badań na ten temat nie prowadziłem, jakie te, można powiedzieć, rocznice były najważniejsze. No w Wielkopolsce, powstanie wielkopolskie, które w centralnej Polsce czy w Warszawie nie cieszyło jakąś się tam wielką popularnością, to nie doceniano często. Trwono wówczas, szczególnie po 26 roku, czyli po zamachu majowym, oczywiście legendę marszałka i jego sukcesów. I tutaj były dwie daty. Z jednej strony właśnie Bitwa Warszawska, którą obchodzono i nie wiem, szczerze mówiąc, co bardziej. Czy też jednak wymarsz kadrowej w sierpniu 1914 roku, bo tworzono legendę legionów, zresztą później wielu tych legionistów walczyło w Bitwie Warszawskiej. Natomiast wtedy te dwie daty, można powiedzieć, no 11 listopada również, to były te takie daty, można powiedzieć, które budowały jakąś politykę historyczną, nazwijmy to, dwudziestolecia.
A po II wojnie światowej?
No po II wojnie światowej, no obchodzenie Bitwy Warszawskiej oczywiście aż do tam 89 roku nie było możliwe, więc to było święto kościelne. To jest zresztą nie dzień wolny od pracy przecież, to nie był dzień, no to tworzono zupełnie inną politykę, no to 22 lipca był tym świętem państwowym, nawet 3 maja nie był, tak? Ani 11 listopada, no 3 maja czy 11 listopada nie są to daty w jakikolwiek sposób dla ówczesnych władz przecież jakieś kontrowersyjne. Natomiast i tak tego, no starano się tworzyć nową, tak, nową politykę historyczną wokół nowych wydarzeń, wokół innych dat. Czyli Bitwa Warszawska, no nie mogła być w jakikolwiek, czy bohaterowie Bitwy Warszawskiej, w jakiś sposób hołubieni. Oczywiście PRL też nie był jednolity, jeżeli popatrzymy na poszczególne okresy. Czymś innym było, nie wiem, zapalenie świeczek na grobach ofiar Bitwy Warszawskiej w roku 1953, a czymś innym byłoby w 1983 czy 86. W różnych okresach, no, ta działalność, można powiedzieć, zamazywania polskiej historii, czy tworzenia białych plam, no, była z różną intensywnością prowadzona. Natomiast o tym, że ta Bitwa Warszawska i w jakiś sposób w pamięci była istotna, no może świadczyć na przykład, mogą świadczyć wydawnictwa Podziemne Solidarności z lat 80., gdzie ten wątek Piłsudskiego, Bitwy Warszawskiej, właśnie wszelkich białych plam pojawiał się bardzo często, na przykład na znaczkach pocztowych czy w jakichś wydawnictwach okolicznościowych. To dotyczyło to również, że chodzi o Bitwę Warszawską, bo tu mówimy o jakichś takich upamiętnieniach, natomiast również historiografii, no pisanie o tym w jakiś sposób taki, no, niekrytyczny wobec Piłsudskiego czy wobec Polski, no, raczej przez cenzurę nie przechodziło.
To historycy nie zajmowali się w ogóle tą bitwą?
Historycy są dosyć sprytni, więc oni to próbowali jakoś obchodzić, tak? Zajmowali się, no bo to historia wojskowa się jednak rozwijała, no nie mogli wszystkiego napisać. No były taki, przynajmniej do lat 80., no to były takie pojedynki z cenzurą, bo po roku 80., powiedzmy sobie szczerze, jeżeli chodzi o książki historyczne, to ta cenzura to już tak też właściwie za aktywna nie była. Pisać było można znacznie więcej niż przed rokiem 80. Pobijam oczywiście okres stalinowski, no bo to było milczenie, cisza i w ogóle. To zresztą tak samo, jeżeli o powstanie wielkopolskie. Powstanie wielkopolskie zaczęto dopiero w pewien sposób w PRL-u obchodzić od lat, od 56-58 roku, tak? Czyli w tej odwilży popaździernikowej, w okresie Gomułki. Ono się wtedy zresztą w tą politykę Gomułki, która była, wiadomo, no taka cały czas skierowana, można powiedzieć, czy podsycana, tak? Ten dyskurs, ta propaganda strachem przed Niemcami, no to ci powstańcy okazali się, czy śląscy, czy wielkopolscy, no już tacy postępowi, właściwi, walczyli przeciwko właściwemu wrogowi i tak dalej.
Czy wiele jeszcze jest rzeczy do odkrycia związanych z Bitwą Warszawską? Czy historycy cały czas pracują nad jej przebiegiem, nad różnymi aspektami z nią związanymi? Czy to jest temat w miarę względnie opanowany?
Czy zawsze się jeszcze coś, na pewno jest coś do odkrycia. Oczywiście historycy są, można powiedzieć, ograniczeni ilością źródeł. Te źródła są na dzień dzisiejszy nie najgorzej poznane, są opracowywane, natomiast na pewno jeszcze sporo rzeczy można by, być może nawet jakichś sensacyjnych, trudno mi powiedzieć, no, odkryć, przebadać, no, gdyby był dostęp do archiwów przede wszystkim rosyjskich, jak również do archiwów być może zachodnich. Ta walka dyplomatyczna, bo nie wszystkie archiwa zachodnie, nawet z I wojny światowej, nie wszystkie, na przykład brytyjskie, nie wszystkie są dostępne.
O Bitwie Warszawskiej mówi się, że była 18. najważniejszą bitwą w świecie. A co by się stało, gdybyśmy przegrali tę bitwę?
Znaczy, Polski by nie było. No jak długo, nie wiem. Gdybanie nie jest myślenie historyczne, ale my sobie tutaj pozwalamy publicystycznie na taką, można powiedzieć, grę. Komunizm zapewne poszedłby dalej, tak? Czyli marionetkowe, nazwijmy, już były próby tworzenia przecież w Białymstoku tego marionetkowego rządu polskiego z Marchlewskim, Dzierżyńskim, Konem i kilkoma innymi osobami, czyli byłyby to takie rządy marionetkowe, komunistyczne, gdzie ten komunizm lepiej czy gorzej próbowano by wprowadzić w życie. Być może do podobnej sytuacji doszłoby w Niemczech, a Niemcy to jednak jest bardzo potężne, znaczące państwo w Europie, a następnie również być może w innych państwach Europy Zachodniej. No czyli no, losy Europy, bo to nie patrzmy tylko na Polskę, losy Europy no, byłyby i tak były w wieku XX tragiczne. Ale podejrzewam, że byłyby jeszcze bardziej tragiczne. Ten komunizm no, cały czas również w dwudziestoleciu przecież ta działalność agenturalna, no choćby w Komunistycznej Partii Polski, tak, ale również w tych partiach zachodnich, ta działalność trzeciej międzynarodówki, no to też była nastawiona na to, żeby tą sytuację rewolucyjną w tych krajach poszczególnych Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych, no, po II wojnie światowej, również w Azji, w Afryce, w Ameryce Południowej, no to przecież no, tutaj Związek Radziecki był bardzo aktywny na tym polu. I na przykład w latach 30. w okresie stalinowskim, no to ta trzecia międzynarodówka, no jeżeli nie zajmowała się eliminacją własnych towarzyszy, no to również starała się ten komunizm nadal eksportować do poszczególnych państw europejskich. I na przykład w 1933 roku, jak doszedł do władzy w Niemczech Hitler, to przecież wtedy, jakby się poczytało dosyć dokładnie, nawet relacje prasowe, takie tam przewidywania ówczesnych żurnalistów, no to też rozważano to, że może komuniści wygrają i tam w Niemczech nastanie komunizm. I to ktoś kiedyś później napisał, że to dopiero byłaby tragedia, dlatego że Niemcy by ten komunizm z racji swojej dokładności, tak, no, poziomu cywilizacyjnego, byli w stanie wprowadzić znacznie, można powiedzieć, skuteczniejszy niż Rosjanie. A nawet Rosjanie, no, naród znacznie bardziej, można powiedzieć, mniej uporządkowany przecież od Niemców, potrafił doprowadzić do tego, że ileś milionów ludzi zginęło. A jakby to zrobili Niemcy, to już trudno przewidywać.
Czyli zdecydowanie 15 sierpnia mamy co świętować, że Bitwę Warszawską wygraliśmy.
W naszej historii, no i było sporo wielkich wygranych bitew, tak? Znaczy największy taki okres naszych sukcesów militarnych to jest na pewno XVII wiek, tak? I zresztą był to okres, kiedy no, mieliśmy wyjątkowy urodzaj wielkich dowódców, tych wielkich hetmanów, króla Sobieskiego i tak dalej. Wiek XVIII był taki moment w wieku XVIII, to jest szczególnie okres saski, gdzie polska armia uchodziła za najgorszy, polski żołnierz również, za najgorszego żołnierza w Europie, co sobie trudno wyobrazić. Później takim no była jeden epizod, tak, bitwy Sławickiej, pierwsze zwycięstwo właściwie Polski od Wiednia. No i wiek XIX, no to tych bitew Polacy, no te powstania właściwie były klęskami. No i nagle to wielkie zwycięstwo, ten cud nad Wisłą, no i to naprawdę bitwa o znaczeniu nie tylko, można powiedzieć, dwustronnym, tak, polsko-rosyjskim, ale bitwa o bez wątpienia o olbrzymim znaczeniu dla całej Europy.
I tę bitwę wygraliśmy. Ja myślę, tym akcentem możemy się pożegnać. Dobranoc. Naszym gościem dzisiaj był profesor Olaf Bergman.
Dziękuję Państwu ślicznie za uwagę.
Historia, jakiej nie znacie.